Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Gdy w 1939 roku pojawił się w Kownie, by pod przykrywką funkcji konsula zostać szpiegiem pracującym na rzecz japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nikt nie przypuszczał, że niecały rok później będzie ratował setki żydowskich uchodźców przybyłych na Litwę, głównie z Polski. O jedynym Japończyku odznaczonym tytułem Sprawiedliwego wśród narodów świata książkę napisała Zofia Hartmann, która będzie gościem dzisiejszej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Był zwykłym człowiekiem, który znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, aby zrobić to, co właściwe. Tak pisze o japońskim dyplomacie, bohaterze swojej książki Lista Sugihary, jej autorka Zofia Hartmann. Kim był Chune Sugihara, przedstawiciel państwa sprzymierzonego z III Rzeszą, który przyczynił się do uratowania kilku, a może nawet 10 tysięcy, głównie polskich Żydów? W studiu autorka książki Zofia Hartmann, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się kulturą żydowską i literaturą. Pracowała m.in. dla Krakowskiego Muzeum Żydowskiego Galicja i Fundacji Miasto Literatury. Jest ponadto z wykształcenia muzykiem klasycznym, no i czynnie koncertuje jako oboistka. Witam serdecznie, autorka w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
No oczywiście zacznę od wyboru tematu, jak to ta muzyczka oboistka zainteresowała się japońskim dyplomatą z okresu II wojny światowej.
Kilka lat temu w Żydowskim Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu odbywałam kilkumiesięczny staż. I podczas tego stażu poproszono mnie o przygotowanie wystawy o Chune Sugiharze. Ta wystawa jeszcze nie powstała, ale mamy nadzieję, że powstanie w przyszłości. I tam zaczęłam zbierać materiały dotyczące tej historii. To trwało kilka miesięcy, ale wraz z biegiem czasu orientowałam się, że ta historia jest mało znana w Polsce, w związku z czym moje zainteresowanie jeszcze bardziej rosło. I później przyszedł czas, kiedy na moich studiach humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim musiałam napisać pracę dyplomową, pracę magisterską. I w związku z tym postanowiłam zgłębić ten temat jeszcze bardziej i zająć się nim od strony naukowej, bardzo dokładnie znaleźć wszystkie materiały, jakie powstały w Polsce na ten temat i za granicą. I taki był początek mojej historii zawartej w książce. Po ukończeniu studiów tak się wydarzyło, że przeredagowana praca dyplomowa została opublikowana przez krakowskie wydawnictwo Austeria i jest w postaci książki.
I możemy teraz o tej książce porozmawiać. Pani powiedziała, że przygotowując materiały jeszcze wcześniej, zarówno w Żydowskim Muzeum Galicja, jak i oczywiście potem przygotowując swoją pracę dyplomową, pracę magisterską, przeczytała pani wszystko, co dostępne w języku polskim i obcym dotyczące Sugihary. Oczywiście tak, ta postać specjalnie nie jest znana i myślę, że też można się zastanowić, dlaczego ona jest mniej znana. Może dlatego, że działał na terytorium Litwy, że działał w okresie II wojny światowej, w okresie, kiedy już Polska była zajęta przez faszystowskie Niemcy, no i częściowo przez Związek Sowiecki. Być może z tego powodu ta postać jest mniej znana. No a poza tym jeszcze jedna sprawa o tych dyplomatach działających na rzecz ratowania Żydów. Dowiadujemy się stosunkowo późno. O działalności Ładosia, grupy Ładosia też dowiedzieliśmy się dopiero kilka lat temu, więc nic dziwnego, że ten Sugihara też jeszcze nie jest taką postacią bardzo znaną, chociaż przecież na początku w lat 2000, jeszcze pod koniec lat 90. i w 2007 roku Sugihara został odznaczony wysokimi polskimi odznaczeniami, więc jego działalność na rzecz ratowania głównie polskich Żydów, no, została dostrzeżona. Warto jeszcze na jedno zwrócić uwagę, bo pani o tym również pisze. Pisze pani o tym swoim bohaterze, że jest to bohater niewygodny. Dlaczego jest Sugihara bohaterem niewygodnym?
Bohater niewygodny? Określenie to uknąłam z powodu trudnej recepcji jego postaci po wojnie. właściwie w ostatnich latach, po tym jak został odznaczony przez Yad Vashem Orderem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, pojawiły się liczne kontrowersje w związku z jego postacią w Japonii, w Izraelu. Właściwie co kraj to inne kontrowersje. Bohater niewygodny, ponieważ przeprowadzona przez niego akcja ratowania Żydów była wbrew rządowi japońskiemu, co w kulturze japońskiej jest niedopuszczalne, żeby sprzeciwić się władzy. W związku z czym w Japonii jego postać jest odbierana bardzo różnorodnie i przez różne środowiska zupełnie inaczej, więc jest bohaterem właściwie niewygodnym, bo jest niejednoznaczny.
No a poza tym jeszcze z jednego powodu może być bohaterem niewygodnym. Oto Japończyk, Azjata, funkcjonariusz państwa kolaborującego z Trzecią Rzeszą.
Tak, ta historia jest tym bardziej niesamowita, że przecież Japonia była w sojuszu z Trzecią Rzeszą, a Sugihara wbrew nazistowskiej polityce Niemiec uratował wiele tysięcy polskich Żydów.
No właśnie, więc czas powiedzieć w ogóle, kim był Sugihara i jaka była jego droga do dyplomacji. Jak on się w ogóle znalazł na Litwie, jak on się znalazł w Kownie, pamiętajmy, że Kowno było stolicą tej Litwy, która odrodzona powstała w 1918 roku.
Ciune Sugihara urodził się 1 stycznia 1900 roku w małym japońskim miasteczku Jaotsu, położonym w środkowej Japonii na największej japońskiej wyspie Honshu. Jego ojciec był pocztowym urzędnikiem, matka pochodziła z rodu samurajskiego. I w tamtym okresie większość dzieci musiała w Japonii pracować, ale Ciune Sugihara miał to szczęście, że on nie musiał. I to pozwoliło mu spędzić dzieciństwo w bardzo swobodny sposób, więc ten początek jego życia był bardzo sielankowy w porównaniu do życia innych dzieci z jego okolicy, z tego czasu. Sugihara wraz z rodziną, oni się przeprowadzali wiele razy do różnych stanów japońskich, do różnych prefektur, ale chciałabym powiedzieć kilka słów o jego edukacji, ponieważ ta edukacja miała wpływ na jego dalsze poczynania i również była bardzo różnorodna i wielokierunkowa. Jego ojciec chciał, żeby Ciune poszedł na studia medyczne, ale Ciune wtedy po raz pierwszy się w swoim życiu sprzeciwił. Sprzeciwił się ojcu i nie poszedł na te studia. Zamiast tego rozpoczął edukację na wydziale anglistyki na Uniwersytecie Waseda w Tokio. Natomiast po roku prawdopodobnie z powodu problemów finansowych porzucił te studia. Rok później Ciune otrzymał stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych i po kilkumiesięcznym pobycie w Tokio na kursach języka angielskiego na tym samym uniwersytecie wyjechał do Harbinu, czyli do stolicy okupowanej przez Japonię Mandżurii. W Mandżurii Ciune rozpoczął naukę w rosyjsko-japońskiej uczelni i tam uczył się języka rosyjskiego i niemieckiego i to miało decydujący wpływ na jego dalszą karierę dyplomaty. Założeniem kształcenia, które Ciune odbywał, było szkolenie przyszłych specjalistów w sprawie Związku Radzieckiego. I to był początek przygody Ciune z Związkiem Radzieckim i z jego dalszą karierą dyplomatyczną.
Tutaj myślę, że historycznie trzeba byłoby przypomnieć, dlaczego było to ważne, dlaczego to szkolenie też przyszłych dyplomatów czy ludzi, którzy będą zajmować się stosunkami albo tym, jak działa Związek Sowiecki, dlaczego to było istotne, no bo przecież pamiętajmy, że Cesarstwo Japonii było w stanie wojny. Najpierw z Rosją, jeszcze z Rosją carską, potem ten wielki kryzys, który nastąpił w Rosji, przypomnijmy rok 1905, no to właśnie wiąże się z walką, wojną prowadzoną z Cesarstwem Japońskim, więc oczywiście większość państw, nie tylko jak się okazuje Zachodu, ale też Dalekiego Wschodu, było zainteresowanych tym, jak będzie prowadzona polityka tego państwa, nowego państwa, które powstało na gruzach Cesarstwa Rosyjskiego. A ponieważ te stosunki między Japonią a Rosją, a potem Związkiem Sowieckim nie były najlepsze, więc nic dziwnego, że przygotowywali kadry do tego, aby móc potem szpiegować,
Mówiąc wprost, Japonia kształciła sobie po prostu przyszłych szpiegów, którzy oczywiście często funkcjonowali pod przykrywką różnych dyplomatycznych tytułów. No i właśnie takie przygotowanie odbywał Ciune, który był swoją drogą wyjątkowo zdolnym studentem, zdolnym uczniem i stażystą. bardzo szybko i skutecznie nauczył się języka rosyjskiego. Poślubił nawet Rosjankę na niecałe 10 lat. Przeszedł również na prawosławie, zmienił imię na Sempo. Później się z nią rozwiódł i poślubił Yukiko, już Japonkę. I właśnie, i niedługo po ich ślubie, w 1939 roku, Chune Sugihara wraz z rodziną, bo miał już syna, został wysłany do nowej placówki dyplomatycznej w stolicy ówczesnej Litwy, czyli w Kownie. No i tam rozpoczął się jego krótki, lecz wydaje mi się najważniejszy okres działalności dyplomatycznej.
Sugihara w tym czasie oczywiście działa na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest dyplomatą, ale takim dyplomatą szpiegiem, który działa pod przykrywką dyplomacji. Ale jak pani powiedziała, rzeczywiście to jest ten moment w życiu Sugihary, jak się wydaje, najważniejszy, najistotniejszy, który zdeterminował też przyszłość Sugihary, no bo to przecież 1 września wybucha wojna. Faszystowskie Niemcy atakują Rzeczpospolitą. Ta kampania wrześniowa 1939 roku zostaje przegrana przez Polskę. No oczywiście wiadomo, co się dzieje 17 września, wkroczenie na terytorium Rzeczpospolitej Armii Czerwonej. Ale wtedy zaczyna się ten eksodus, te migracje ludzi. Jedni uciekają z zachodu na wschód, inni uciekają ze wschodu na zachód. Tak naprawdę przemieszczają się i paraliżują też, bo to warto dodać, paraliżują też ruchy wojska polskiego usiłującego walczyć z przeważającą siłą wroga. Paraliżują te tysiące uchodźców, migrantów przemieszczających się ze wschodu na zachód. Zaczynają też uciekać oczywiście Żydzi, ponieważ no już wiedzą, prawda?
Już wiedzą, represje się zaczęły.
Tak, a poza tym no wiedzą ci, którzy przekazywali informacje z tego, co działo się w Niemczech. No pamiętajmy, jesteśmy już po tym okresie wydalenia iluś tam tysięcy Żydów do Polski właśnie z III Rzeszy. Więc oni już przekazują te informacje, co się może dziać. No ale od początku okupacji Niemcy wprowadzają pewne obostrzenia dla społeczności żydowskiej. Jeszcze nie powstają wszędzie getta. Pierwsze getto rzeczywiście w 1939 roku powstaje w Piotrkowie Trybunalskim, ale jeszcze nie powstają te getta we wszystkich właściwie miastach. Jeszcze nie zaczynają się te najgorsze represje. Jeszcze nie ruszają obozy koncentracyjne i obozy zagłady, prawda? Ale część Żydów wie, co ich czeka i uciekają.
No uciekają, właśnie. Tak. Zaczynają uciekać i całe szczęście, że zaczynają uciekać, ale trzeba tutaj dodać, że uciekają w nieznane. Uciekają do wtedy jeszcze stosunkowo wolnej Litwy, nie wiedząc, co się wydarzy. To są historie dramatyczne, po prostu porzucają wszystko, swoje zawody, swoje domy, biorą rodzinę, czasem najbliższych krewnych i po prostu wyruszają na wschód, licząc na to, że uda im się przejść granicę, bo to też jest przecież niepewne. No i później szukają w tej Litwie jakiegoś mieszkania, próbują się tam zadomowić, kontaktują się z miejscowymi organizacjami żydowskimi i starają się jakoś przetrwać. Bo jeszcze wydaje się, że ta Litwa to jest taka oaza bezpieczeństwa, prawda? Jeszcze nie wiedzą, co się wydarzy, że Litwa wkrótce zostanie zaanektowana przez Związek Radziecki razem z innymi krajami nadbałtyckimi. No i koniec końców to właśnie na Litwie stosunkowo zginęło najwięcej Żydów w Europie, bo aż 96%. Nie najwięcej liczbowo, natomiast procentowo. 96% społeczności żydowskiej na Litwie zostało zgładzone. W związku z czym Żydzi...
Litewskich Żydów.
Litewskich Żydów, tak. W związku z czym ta Litwa, pozornie wydająca się najbezpieczniejszym miejscem w Europie na początku, później staje się miejscem największej rzezi.
No właśnie, ale tu musimy powiedzieć, docierają też na Litwę, docierają do Kowna, no bo jeszcze pamiętajmy, że oczywiście Litwa jeszcze jest wolna, ale już zależna od Związku Sowieckiego. W ramach takiego gestu wobec Litwinów Związek Sowiecki podarowuje zagrabione Rzeczpospolitej Wilno, miasto, które Litwini uważają za właściwą stolicę. I do Wilna i do Kowna docierają też ci uciekinierzy z centralnej Rzeczpospolitej.
Z Warszawy, z Krakowa, również z mniejszych miejscowości, ale w mojej książce ja cytuję profesora Skotnickiego, który wcześniej przede mną opisał dokładnie losy konkretnych rodzin krakowskich, które postanowiły udać się na wschód w ucieczce. Więc tak, z Krakowa tych rodzin było wiele, z Warszawy, z Wrocławia, z Łodzi też, nawet z Łodzi. No i tak dojeżdżają do Litwy, do Wilna na początku. Wilno było głównym ośrodkiem żydowskim na Litwie wtedy, ale w czerwcu 1940 roku wszystko się zmienia, ponieważ tak jak wspomniałam, Litwa znajduje się pod panowaniem Związku Radzieckiego, co wcześniej już tego się można było spodziewać, ale jeszcze nikt w to nie wierzył, bo starano się nie wierzyć, starano się myśleć dobrze. Ponieważ nie było innych możliwości, to starano się wierzyć, że ta Litwa pozostanie tą oazą bezpieczeństwa dalej. No ale tak się nie stało i uchodźcy żydowscy, ale też Żydzi litewscy wpadli po prostu w panikę, ponieważ znaleźli się dosłownie między dwoma ogniami, pomiędzy III Rzeszą i Hitlerem i Związkiem Radzieckim. No i natychmiast zaczęli szukać drogi ucieczki, ale oczywiście ucieczka na zachód była absolutnie niemożliwa. Równie nieprawdopodobne wydawało się uciekanie przez Związek Radziecki, ale tak się właśnie wydarzyło. Oczywiście nie każdy uciekł, no niestety większość Żydów została. Natomiast ta historia Ciuny Sugihary pokazuje, że jednak tysiące tych uchodźców żydowskich i Żydów litewskich zdecydowało się na tą niesamowitą podróż i przetrwało.
Niesamowita podróż na wschód. Kto wpadł na pomysł, żeby pomóc Żydom właśnie uciekającym z okupowanej Polski, a potem za moment z okupowanej, no jeszcze nie okupowanej przez Niemców przecież Litwy, jeszcze nie do końca przecież zajętej przez Związek Sowiecki. Kto wpadł na pomysł, że można ułatwić im ucieczkę poprzez dotarcie do zamorskich kolonii Holandii? Strasznie to powiedziałabym skomplikowane połączenie, bo mówimy o japońskim dyplomacie, a tu teraz wkrada nam się Curaçao, czyli zamorskie terytorium Holandii. Jaki to był pomysł? Kto wpadł na taki pomysł, żeby ich kierować tak daleko? Do pokonania jest cała przestrzeń Związku Sowieckiego.
Na Litwie, w czasie kiedy urzędował tam Ciuna Sugihara i był otwarty japoński konsulat, był tam też Jan Zwartendijk, czyli konsul holenderski. To muszę tutaj parę słów powiedzieć o tym, jak to się stało, że on tym konsulem został. Jan Zwartendijk był dyrektorem litewskiej filii firmy Philips. W związku z czym zajmował się czymś zupełnie innym i nie miał żadnego wykształcenia dyplomatycznego, a tak się wydarzyło, że chcąc nie chcąc musiał tym konsulem zostać, ponieważ był jedynym odpowiednim Holendrem na Litwie, być może jednym z niewielu, którzy potencjalnie mogli się nadawać do takiej funkcji. Jan Zwartendijk również został odznaczony przez Jerwaszem Orderem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, właśnie za sprawą tej samej akcji, w której brał udział Ciuna Sugihara, ponieważ oni współpracowali. Jan Zwartendijk był nazywany panem Philips lub aniołem Curaçao. Wiele różnych pseudonimów przyjął, ponieważ to on pierwszy zaczął wizy tranzytowe wypisywać, natomiast oczywiście nie do Japonii. Zgłosił się do niego pewien student żydowski, litewski, student jeszywy, który gdzieś usłyszał, że wyspa na Karaibach, Curaçao, nie wymaga wizy, żeby tam do niej wjechać. Co prawda, wjazd na tą wyspę wymagał zgody tamtejszego gubernatora, ale ten fakt już pomijano. W związku z czym poprosił Jana Zwartendijka, czy ten mógłby w jego paszporcie dać taki wpis, że ta wyspa nie wymaga wizy. I z takim wpisem w paszporcie mógł wtedy udać się do Ciuny Sugihary, który wypisałby wizę tranzytową do Japonii, ponieważ Japonia zezwalała na pobyt na terenie kraju jedynie jeżeli uchodźca posiadał wizę docelową do jakiegoś miejsca. Oni nie chcieli, żeby tam uchodźcy zostawali w tej Japonii na zawsze, tylko mieli 10 dni lub 2 tygodnie, żeby jechać dalej. I musieli to udowodnić, że oni mają wizę do kraju docelowego.
No dobrze, ale teraz czy żeby dostać się na Curaçao, czy trzeba było być w Japonii albo pojawić się w Japonii? No bo jaki tu jest związek?
Tak, w ciągu kilku dni przed konsulatem holenderskim zaczęły się ustawiać kolejki setek, a później tysięcy Żydów proszący o ten niezwykły wpis, że wyspa Curaçao nie wymaga wizy. Ostatecznie na tą wyspę nikt nie dotarł. Nie jest jasne, nie możemy się tego dowiedzieć, czy Żydzi proszący o ten wpis faktycznie zamierzali tam uciekać, czy to już była wcześniej przemyślana akcja, jeden z elementów starania się o wizę do Japonii. Nie wiemy tego. Natomiast Jan Zwartendijk postanowił pomóc i zaczął po prostu masowo te wpisy dawać w paszporcie. I z jego konsulatu holenderskiego Żydzi przechodzili chodzili w Kownie do konsulatu Chune Sugihary i tam przedstawiając stosowny wpis w paszporcie, prosili o wizę tranzytową do Japonii.
Bo jakby w zamyśle trochę ta Japonia była jakimś takim krajem docelowym, z którego być może chcieli się przemieścić
dalej. Tak, oni nie mieli planów. Oni właściwie chcieli uciec z Litwy i to był...
Jak najdalej, tak?
Jak najdalej. I to był ten jedyny plan. Uciekać z Litwy do Azji najlepiej. No, w Azji przecież byłoby dla nich bezpiecznie. I Chune Sugihara początkowo nie wiedział, co robić. On był szpiegiem. On miał donosić Japonii o poczynaniach III Rzeszy Związku Radzieckiego i on współpracując z polskim wywiadem po prostu szpiegował sytuację wojenną i to było jego zadanie. Na Litwie nie było żadnych Japończyków, więc jasne było, że to jest po prostu przykrywka. Natomiast uchodźcy żydowscy no nie wiedzieli tego, nie interesowało ich, to był konsulat, tam szli. I w ciągu jednego dnia Chune Sugihara musiał rozszerzyć swoje działania i jednak przyjąć tą rolę konsula. Mógł tego nie zrobić, ale wykorzystał swoje możliwości i zdecydował faktycznie wydawać wizy tranzytowe do Japonii początkowo osobom, które posiadały w paszporcie wpis od Zwartendijka, lecz później, kiedy tych Żydów było tam każdego dnia o setki więcej, wypisywał te wizy jak leci, czyli każdemu. Bez żadnych wpisów w paszporcie. Każdy od Sugihary dostawał wizę tranzytową do Japonii. I chciałabym tutaj zaznaczyć, że Sugihara nie działał sam. W jego konsulacie pracowali panowie z wywiadu, którzy po prostu pomagali podbijać te paszporty, wpisywać te informacje po japońsku o tych wizach tranzytowych do Japonii, ponieważ tych Żydów tam było tysiące i oni po prostu nie wyrabiali. I chcę dodać, że konsulaty zagraniczne na terenie Litwy mogły być otwarte tylko jeszcze miesiąc, w związku z czym widok tych kolejek Żydów sprawiał, że Sugihara pracował całymi dniami. Od rana do nocy po prostu podbijał te paszporty.
Mhm. Żeby wszystko przyspieszyć, to podobno wyrobił specjalną pieczątkę, żeby można było tylko wbijać ją w paszport, a już nie pisać. No, pismo japońskie jest jednak wymagające i wypisanie tego wszystkiego no, z pewnością trochę, jak wiemy, trwało. Natomiast tutaj pani wspomniała bardzo interesującą sprawę. Wspomniała pani, że Sugihara współpracował z polskim wywiadem, czyli z drugim oddziałem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I to jest bardzo też ciekawy wątek i myślę, że dość mało znany również, oczywiście powszechnie, bo historykom jest znany doskonale, o tej współpracy wywiadu polskiego z wywiadem japońskim. Wydawałoby się, z tak dalekim krajem, tak, to było bardzo pomocne i ta współpraca rozpoczęła się z początkiem lat 20. dokładnie 1923 roku została nawiązana współpraca między Sztabem Generalnym Wojska Polskiego a japońskim odpowiednikiem, ponieważ oczywiście chodziło tutaj o sprawy związane ze Związkiem Sowieckim. Chodziło po prostu o infiltrację czy o informacje dotyczące ruchu wojsk sowieckich, możliwości uzbrojenia. Więc to jest bardzo ciekawe. A jeszcze ciekawsze jest to, że ta współpraca między polskim i japońskim wywiadem trwała także w czasie już okupacji.
Tak.
I trwała
tak.
Właściwie do końca okupacji.
Tak,
do 45 roku.
Chune Sugiharą i Japonią łączy nas więcej niż mogłoby się wydawać. Współpraca Chune Sugihary z polskim wywiadem była absolutnie niezbędna, ponieważ Sugihara jako szpieg no, nie był w stanie zrozumieć żadnych informacji przekazywanych z frontu i z Polski, więc potrzebował po prostu pracowników, którzy by mu w tym pomagali. I to są wszystko informacje niepewne, nie możemy do tego dotrzeć, natomiast wydaje się, że Sugihara w ramach odwdzięczenia się polskiemu wywiadowi być może dlatego również pomógł tak dużej ilości polskich uchodźców. Nie jest również jasne, kto zapoczątkował tą akcję. Być może Zwartendijk, a być może to właśnie polski wywiad uknął tą akcję, żeby ratować po prostu swoich obywateli i pomagał Chune Sugiharze, licząc, że w zamian Sugihara wypisze wizy tranzytowe do Japonii. Więc taka opcja też jest. Tych opcji, kto zaczął, jest kilka, ale to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ polski wywiad tą współpracę z Sugiharą zaczął natychmiast właściwie, jak Sugihara przybył do Kowna, czyli w 1939 roku we wrześniu.
Niby sprawa bardzo skomplikowana, ale szalenie interesująca, szalenie ciekawa. Tutaj jedną z takich postaci, która się przewija w związku z Sugiharą, jest porucznik Leszek Daszkiewicz. On współpracował z Sugiharą także w Kownie, a potem w Królewcu. Ale wracajmy do tej historii, do tych paszportów z tymi wbijanymi wizami tranzytowymi do Japonii. No też nie było to takie oczywiste.
Przede wszystkim niesubordynacja wobec rządu i władzy w Japonii jest najwyższym grzechem. Większym niż nam, Europejczykom i członkom kultury zachodniej mogłoby się wydawać. Pierwsze, co zrobił Sugihara, to oczywiście wysłał telegram do Japonii z pytaniem, co robić. Rząd japoński nie zabraniał wystawiania tych wiz, natomiast żądał stosownej opłaty. Żądał, żeby uchodźcy, którzy taką wizę dostaną, mieli wystarczającą ilość środków na przeżycie tych 10 dni w Japonii. Natomiast ci uchodźcy nie mieli oczywiście, a to był warunek konieczny. I Sugihara, pomimo zakazu rządu japońskiego do wydawania tych wiz, postanowił to zrobić. Już wiele lat po wojnie Sugihara spisał krótkie wspomnienia z swojego pobytu w Kownie, które zostały przetłumaczone w 1997 roku na język polski. Chciałabym tutaj docytować, jak Chuny Sugihara wspomina akcję ratowania polskich Żydów. Setki osób żydowskiego pochodzenia przyszły do konsulatu w Kownie w celu otrzymania wiz tranzytowych. Osoby te bardzo cierpią. Jako człowiek nie mogę pozostać obojętnym na ich prośby. Proszę o pozwolenie na wydawanie wiz dla tych ludzi. To była treść telegramu, który Sugihara wysłał do Japonii i trzykrotnie dostał na te telegramy negatywną odpowiedź. Sugihara dalej wspomina tak. Nie zwracając na to uwagi, czyli na odmowy rządu japońskiego do wydawania wiz, postępując jedynie zgodnie ze swym poczuciem humanitaryzmu, z miłości do innego człowieka, ale przewidując, że z pewnością zostanę zwolniony z pracy w ministerstwie, kontynuowałem wystawianie wiz Polakom, wszystkim, którzy mnie o to prosili. Robiłem to do rana 31 sierpnia, to jest do momentu mojego wyjazdu pociągiem do Berlina. I są różne przesłanki, że jeszcze na stacji kolejowej w Kownie, kiedy Sugihara wraz z rodziną odjeżdżał, to jeszcze z okna pociągu te wizy wystawiał. I na pamiątkę tej historii w Kownie jest tablica na dworcu właśnie, upamiętniająca to, że Sugihara te wizy z okna pociągu jeszcze wystawiał.
Tu powiedziałam szalona, zupełnie jakaś filmowa scena się pojawia. Sugihara opuszcza Kowno, musi opuścić, no bo pamiętajmy, Litwa zostaje zajęta, już zaanektowana zupełnie, prawda, przez Związek Sowiecki. Udaje się do Berlina, no nic dziwnego, w końcu jest przedstawicielem Japonii, czyli państwa, które jest w sojuszu z III Rzeszą, no ale nie zostaje przecież w Berlinie.
Później udaje się jeszcze do Pragi, no i z całą rodziną wracają do Japonii. I faktycznie, tak jak Sugihara przewidywał, został zwolniony z dyplomacji i z ministerstwa, natomiast nie jest pewne, czy za karę, za akcję w Kownie, czy po prostu został zwolniony, ponieważ po wojnie wiele członków dyplomacji było zwalnianych. Swoje życie kończył tak, że po prostu pracował w Rosji przy sprzedawaniu maszyn do szycia przez 12
zaraz,
lat.
Zaraz, jak on się znalazł w Rosji? Tam jeszcze jest po drodze chyba jakieś aresztowanie.
Tak, ale ja chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, co się działo, kiedy już ci żydowscy uchodźcy dostali te wizy tranzytowe do Japonii, ponieważ na tym się bynajmniej cała podróż nie kończyła, a wręcz zaczynała. No i przede wszystkim pamiętajmy o tym, że tysiące tych Żydów nie miało pojęcia, co będzie dalej. Oni mieli te wizy, uszczęśliwieni, że to jest jakiś pierwszy krok ku ratunkowi, natomiast tutaj się dopiero ta cała podróż zaczynała. Oficjalnie wiz zostało wydanych 2132, natomiast na jednej wizie mogła przyjechać cała rodzina, więc szacunki są takie, że być może dzięki tym wizom przejechało i dostało się do Japonii nawet 10 tysięcy polskich Żydów. Nie wiemy, nie znamy dokładnej liczby, ponieważ te wizy były podrabiane. W momencie, w którym Sugihara wyrobił stempel do stemplowania tych paszportów, to taki drugi stempel został również wyprodukowany i został w polskim podziemiu i te wizy były po prostu fałszowane, więc nie mamy pojęcia, ile tych właściwie wiz było.
No więc tutaj dodajmy, że już wtedy oczywiście na terytorium Litwy części polskiej zaczęły działać oczywiście komórki ZWZ i zaczęły działać komórki legalizacyjne, czyli te komórki, które wyrabiały sfałszowane dokumenty, więc oczywiście gratką była taka pieczątka, która pozwalała na zdobycie wizy tranzytowej handlowej do Japonii, więc nic dziwnego, że została ona podrobiona bardzo szybko. No i stąd potem ta liczba tych wyjeżdżających się zwiększyła i to znacznie.
Tak jest, dokładnie. I tutaj chciałabym Państwu powiedzieć anegdotę, która jest w całej tej historii zabawną historią powiązaną właśnie z tym, że polskie podziemie podrabiało wizy i stemplowało w języku japońskim właśnie tymi pieczątkami, nie znając języka japońskiego. Polskie podziemie miało taką nadzieję, że oficerowie radzieccy, Sowieci również nie znają języka japońskiego. Natomiast konsekwencją tego fałszowania wiz była między innymi taka historia, że przez przypadek podbito 30 wiz tym samym imieniem i nazwiskiem. Nazwiskiem Jakubianiec, prawdopodobnie z tego co pamiętam. No i jak już uchodźcy dotarli do brzegów Japonii, do portowego miasta Tsuruga, no to oczywiście na miejscu Japończycy zorientowali się, że coś jest nie tak. No i trzeba tutaj było z tej sytuacji wybrnąć. I udało się, no ale sytuacja oczywiście kuriozalna. 30 osób o tym samym nazwisku. No i to była właśnie konsekwencja tego podrabiania wiz.
Tak, ale jeszcze o jednej rzeczy musimy powiedzieć, ważnej. No bo dobrze, ci uchodźcy dostali wizę tranzytową do Japonii, prawda? Mieli podbite paszporty. Teoretycznie mieli się udać do owych terytoriów zamorskich, Holandii, do Curaçao. No ale żeby dostać się w tamte strony, no to trzeba było jeszcze przebyć całą tę ogromną przestrzeń Związku Sowieckiego, czyli przejechać tą całą trasę. No i teraz okazało się, że Sowieci respektowali te wizy, respektowali te paszporty z tymi wizami. Dlaczego?
No właśnie, zastanawiamy się dlaczego. Nie wiemy dlaczego. To jest naprawdę niewiarygodne, że Sowieci zgodzili się na tranzyt tysięcy Żydów. No najbardziej prawdopodobne są tutaj kwestie finansowe, ponieważ od Żydów pobierano wielokrotnie wyższą opłatę za przejazd koleją transsyberyjską niż od innych. No i skąd Żydzi mieli te pieniądze? No sprzedawali wszystko, ale oczywiście to była nadal za mała suma. Więc ta akcja miała charakter globalny i tym uchodźcom pomagały światowe organizacje żydowskie, na przykład organizacja Hias czy Joint, organizacje amerykańskie, ich krewni z Ameryki, w związku z czym cały świat włączył się w przesyłanie pieniędzy, żeby oni mogli opłacić bilet na tą kolej transsyberyjską. Przyjechanie takiej odległości z Kowna na Litwie do brzegów Morza Japońskiego to było około 2 tygodnie. Sam Stalin zezwolił na ten tranzyt, więc tutaj Stalin również był włączony. No i przyjechali tą koleją. No ale dalej trzeba było się przedostać do Japonii, która przecież była za morzem. No i tutaj Żydzi liczyli na to, że uda im się wejść na statek. No i tym statkiem do brzegów Tsurugi przybywali do tej Japonii. No i tutaj jest kolejna odsłona tej historii, ponieważ no co w tej Japonii? Mieli tam chwilę i musieli gdzieś jechać dalej. Ci, co mieli krewnych w Ameryce czy w Nowej Zelandii czy Australii, mieli o wiele lepszą sytuację, no ale ogromna większość nie miała nikogo. Na miejscu był polski ambasador Tadeusz Romer, który wykonał niesamowitą pracę i po prostu przyjmował tych Żydów i urządził tak zorganizowaną akcję pomocy im. Założył komitet pomocy uchodźcom polskim. Starał się znajdować miejsce docelowe dla tych Żydów, którzy ostatecznie wjechali na przykład do Birmy. Aż 50 miejsc było do Birmy, do Nowej Zelandii, do Australii, do Stanów, nawet do Meksyku. Obecnie ich potomkowie żyją nawet na Kostaryce, więc właściwie wszędzie, gdzie to było możliwe. Setki Żydów trafiło do getta w Szanghaju. Getto do 1945 roku było bezpiecznym miejscem dla tych Żydów. Oni przeżyli w 1945 roku, zamknięto to getto i oni po prostu mogli jechać dalej.
Mhm. No właśnie, nie wyobrażajmy sobie, że getto w Szanghaju było tym samym, co getta w Polsce.
Absolutnie, tak, absolutnie. Mhm. Miejscowe społeczności żydowskie, które już były w Japonii, bardzo pomagały. Przyjmowały do siebie, do miasta Kob, do Yokohamy, przyjmowały tych Żydów, no i wszyscy starali się po pierwsze zapewniać jakieś pieniądze dla tych Żydów, no i organizować pomoc, co dalej robić.
No niesamowita zupełnie historia, że jednak się udało. Oczywiście to, co pani też w książce podkreśla, że nie wszystkim się udało. Nie wszystkim się udało zdobyć te paszporty. Nie wszystkim udało się wyjechać i opuścić tamte tereny na czas. Ale miałyśmy powiedzieć, co z japońskim dyplomatą działo się już po wojnie, czy u końca wojny. Na razie był w Europie. Nim znalazł się w Japonii, nim udało się przedostać do Japonii,
Po zamknięciu konsulatu w Kownie Sugihara został oddelegowany do Pragi, gdzie oczywiście wyjechał razem ze swoją rodziną. Pozostał w tej służbie zapewne dlatego dalej w służbie dyplomatycznej, że jego przełożeni początkowo nie zorientowali się, jak daleko sięgała jego niesubordynacja wobec rządu japońskiego. I rok później Sugihara wraz z swoją rodziną wyjechał do Królewca, gdzie pełnił funkcję zastępcy konsula generalnego. Następnie został przeniesiony z kolei do Bukaresztu i pracował tam jako sekretarz tłumacz w japońskim poselstwie. Kilka lat później, bo w 1945 roku Sugihara został aresztowany i umieszczony w radzieckim obozie jenieckim w okolicach Bukaresztu właśnie. I spędził blisko tam 18 miesięcy razem ze swoją rodziną. Zostali zwolnieni i wrócili do Japonii, przymierzyli Związek Radziecki tą samą koleją, którą wcześniej przymierzali ten teren uchodźcy żydowscy. Po powrocie Sugihara został zwolniony z pracy w dyplomacji, tak jak już wspomniałam, nie wiadomo czy za karę, czy po prostu. No ale żeby utrzymać rodzinę, zaczął podejmować się prac niskopłatnych. Między innymi pracował w magazynie zaopatrującym amerykańskich żołnierzy, a także jako sprzedawca komiwojażer. W 1947 roku umarł najmłodszy syn Sugiharów, Haruki. Natomiast dwa lata później urodził się żyjący do dzisiaj ich syn Nobuki, który również bywa w Krakowie. Był nawet dwa lata temu i szerzy wieść i historię o swoim ojcu przez całe swoje życie. Założył nawet muzeum, które już teraz jest nieczynne, ale było przez wiele lat w Japonii muzeum swojego ojca Chune Sugihary.
No dobrze, a jak się Sugihara znalazł ponownie w Związku Sowieckim? No potem spędził tam kilkanaście lat swojego życia.
Kiedy już Sugihara wraz z rodziną wrócili do Japonii w 1949 roku, Sugihara został tłumaczem języka rosyjskiego w Japońskiej Agencji Nauki i Technologii w Tokio. Pracował tam przez wiele lat, natomiast około 1960 roku wyjechał do Moskwy, gdzie pozostał przez kolejne aż 16 lat, pracując najpierw w firmie handlowej importującej olej napędowy ze Związku Radzieckiego, a później w firmie eksportującej maszyny do szycia z Japonii do ZSRR. W ciągu tych lat oczywiście jeździł do swojej rodziny, natomiast nieczęsto, raz, dwa razy w roku. I po przejściu na emeryturę w 76 powrócił już na stałe do Japonii. Historia wydawania wiz w Kownie była przemilczana przez wiele, wiele lat po wojnie. Dopiero w 1968 roku Sugihara, że tak powiem, został odnaleziony i ta historia zaczęła mieć ponownie jakiś rozgłos. W 1969 roku z kolei Sugihara dostał zaproszenie od rządu izraelskiego. Pojechał do Tel Awiwu i tam jego syn dostał stypendium na studia w Izraelu, które przyjął zresztą. I dopiero w 1984 roku, po naprawdę długich negocjacjach, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał Sugiharze tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
No i to jest ciekawe, dlatego że ten pierwszy wniosek, żeby nadać Sugiharze właśnie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, pojawia się właśnie w tym 68 roku, prawda? I wtedy Yad Vashem odrzuca ten wniosek. Odrzuca go zresztą nie raz. Odrzuca go bodajże dwa albo trzy razy. Dlaczego Yad Vashem odrzucał wniosek o nadanie odznaczenia Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Sugiharze?
Założeniem Yad Vashem było to, że osoby odznaczone miały ratować Żydów przed bezpośrednim zagrożeniem zagłady. No i jak wiemy, wydawanie wiz w Kownie odbywało się chwilę przed powstaniem pierwszych obozów koncentracyjnych, w związku z czym Żydzi uciekający nie uciekali bezpośrednio przed Holokaustem, tylko przed zbliżającą się polityką eksterminacji Żydów. I to były te dylematy członków komisji Yad Vashem, czy ten order mu przyznać, czy nie przyznać. Długo to trwało.
Ale to jeszcze była druga strona medalu, bo to jedna strona, że jeszcze się ta sytuacja związana z eksterminacją Żydów, z ostatecznym rozwiązaniem jeszcze się jak gdyby nie rozpoczęła, ale z drugiej strony tam był zarzut ten, że Sugihara nie ryzykował swoim życiem, wydając wizy uciekającym Żydom.
Tak, no właśnie, a czy ryzykował, czy nie ryzykował, właściwie nie wiemy. Nie wiemy, do czego mogło dojść, kiedy szpieg się nie subordynował wobec własnego rządu japońskiego. Właśnie, tak jak pani redaktor mówi, drugim założeniem było to, że osoby zostają oznaczone tylko, kiedy ryzykują swoje życie. Natomiast to jest niejasne. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że Sugihara nie ryzykował własnego życia. On sam nie wiedział, co się wydarzy. Czy zostanie zabity, czy tylko zwolniony. No w najlepszym wypadku liczył na to, że po prostu zostanie zwolniony, ale jednak pomagał Żydom wbrew polityce III Rzeszy, z którą Japonia była przecież w sojuszu. Więc...
Ale ryzykował po prostu też utratę stanowiska, oczywiście, czyli środków do życia jak gdyby też.
Tak, i miał oczywiście rodzinę, miał dzieci, miał żonę, w związku z czym ryzykował naprawdę wiele.
No i w końcu Jadwaszem się ugiął,
bo ugięło się. Jeszcze za życia Chiune Sugihary, który już był zbyt chory, żeby osobiście ten medal odebrać, jego małżonka po to pojechała, ale jeszcze za jego życia, więc on dosłownie rok przed śmiercią jeszcze dowiedział się o tym, że jego zasługi zostały docenione. I Sugihara jest jedynym Japończykiem, który został takim medalem odznaczony.
To rzeczywiście jest niesamowita historia. No w tej historii oczywiście dla nas są interesujące polskie wątki. Zresztą to dotyczy polskich obywateli drugiej RP pochodzenia żydowskiego, no bo w końcu to oni stanowili tę największą grupę uciekinierów, tym, którym Sugihara wystawił te wizy życia, można powiedzieć, paszporty życia, prawda, które otrzymali i skorzystali z nich. Ale też o czym pani pisze, jest istotne i ważne, to zwrócenie uwagi na dyplomatów, różnych dyplomatów, różnych państw i na ich zachowania właśnie w czasie II wojny światowej, na ich zachowania właśnie względem uciekinierów. No przede wszystkim względem Żydów, no, którzy byli nacją najbardziej zagrożoną, no, zagrożoną eksterminacją.
Dyplomatów, którzy wykorzystywali swoje możliwości w czasie II wojny światowej, by ratować Żydów, było naprawdę wielu i aż 37 z nich również otrzymało tytuł Yad Vashem. Więc Sugihara absolutnie nie był jedyną osobą, jedynym dyplomatą, który pomagał. I taka lista tych dyplomatów jest dostępna, ogólnodostępna również na stronie internetowej Instytutu Yad Vashem. Natomiast ta historia jest dla nas szczególna, ponieważ po pierwsze jest tutaj wątek azjatycki, zupełnie niepopularny. Natomiast naprawdę różne pozaeuropejskie kraje tych uchodźców przyjmowały, przynajmniej zezwalały na przyjęcie Żydów. Między innymi na przykład Paragwaj. Więc to dowodzi, że zagłada miała charakter absolutnie globalny, a nie tylko europejski, tak jak zwykło się pamiętać, prawda?
Poza tym pani jeszcze zwraca uwagę na jedną sprawę, która nie zawsze bywa przy tym temacie podnoszona. Też i dlaczego ta sytuacja i to zachowanie i ta cała historia jakby z działalnością Sugihary jest wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że Japończyk i nie tylko dlatego, że Japonia była wtedy w sojuszu z III Rzeszą i że on wykazywał się daleko idącą niesubordynacją wobec własnego kraju, własnego rządu. Ale również dlatego pani to pisze, że ta cała historia wiz życia Sugihary odbyła się z dala od traumatycznego motywu komory gazowej, tu panią cytuję, i piekła Auschwitz. Nie jest to historia traumy i nigdy nią właściwie nie była. Wręcz przeciwnie, jest to historia oszczędzająca nasze emocje, historia dobra i mająca dobre zakończenie. Tak. Można powiedzieć z punktu widzenia historii może nawet nieciekawa.
Absolutnie ciekawa. Absolutnie ciekawa, tak. To jest na całym tragicznym tle wydarzeń II wojny światowej historia, która była historią wspaniałych humanitarnych zachowań wielu osób, ponieważ ta akcja była koordynowana przez kilkadziesiąt osób, które starały się uratować tych Żydów przed pewną śmiercią. W związku z czym jest to historia dobroci człowieczeństwa. Tak jak Sugihara wspomniał we swoich wspomnieniach, zrobił co po prostu uważał za humanitarne. Nie mógł postąpić inaczej, w związku z czym ta historia pokazuje, że jednak w czasie II wojny światowej podczas zagłady Holokaustu były takie osoby, które organizowały pomoc na wielką skalę i to się udało. I czy Żydzi, w tym momencie szacuje się, że potomków Żydów, którzy dostali te wizy, jest nawet 60 tysięcy, żyją naprawdę w całym świecie. Również mamy w Polsce parę takich osób, między innymi krewnym, który dostał wizę z Rach Warhaftig, o którym piszę w książce, jest Piotr Paziński, który jest redaktorem mojej książki. To jest niesamowita historia, tak się przypadkiem złożyło, że on po prostu również jest spokrewniony z taką osobą.
Ale wiedział o tym, czy dowiedział się dzięki
wiedział
pani poszukiwaniom?
Zawsze, tak, wiedział od zawsze, wychowywał się wręcz w tej historii, tak mówił. Więc ta historia towarzyszyła jemu życiu od zawsze, ale to jest przypadek, że akurat on jest redaktorem mojej książki, co jest wielkim zaszczytem dla mnie oczywiście.
To też niesamowita historia. To, co, że powiedziałam, że to historia mało ciekawa, dlatego, że kiedy mówimy i kiedy piszemy na przykład o Holokauście, kiedy przypominamy te tragiczne wydarzenia, no właśnie, to przypominamy tragiczne wydarzenia. Oczywiście też staramy się przypominać, że byli tacy, którzy pomagali, byli tacy, którzy nie pomagali, ale że pojawiali się też tacy, którzy pomagali, że dzięki tej pomocy iluś tam ludziom udało się w jakiś sposób lepszy lub gorszy przeżyć. Ale z reguły przywołujemy tragiczne wydarzenia, bo to była sytuacja absolutnie tragiczna. A tu mamy tę historię pokazującą dobro i dobre zakończenie.
I to jest historia, która powinna nam dawać przykład już zawsze, ponieważ problem migracji, uchodźstwa jest absolutnie, nigdy się nie przerwał. Wręcz w tych czasach narasta i będzie narastał. I to jest, że tak powiem, to, że historia nas uczy, przynajmniej powinna uczyć, prawda? To jest absolutnie aktualna historia.
Niestety wojny, a związane z tym traumy, migracje, emigracje i przemieszczanie się ludzi są immanentnie wpisane chyba w dzieje świata, skoro, tak. skoro one się powtarzają, ale wydaje mi się, że warto czytać takie historie.
Oczywiście.
Warto zgłębiać. Czy ta historia, ta pani opowieść o Sugiharze będzie mieć jakiś ciąg dalszy?
Tutaj chciałabym polecić książkę, która jest właściwie ciągiem dalszym, wspaniałej japońskiej Olgi Barbasiewicz, która opisała działania Tadeusza Romera w Japonii. Między innymi właśnie działania na rzecz ratowania uchodźców, którzy przybyli do Japonii, ponieważ do Azji przybywali uchodźcy żydowscy nie tylko ze strony Związku Radzieckiego, tylko również z innych stron, więc tam ich było o wiele więcej. Również historia getta szanghajskiego dotyczy tej historii. Powstały już książki opisujące wspomnienia dzieci i wnuków, osób, które dostały taką wizę, więc taka historia już jest. Ta historia jest powszechnie znana na świecie, ale o dziwo w Polsce nie jest bardzo znana, mimo że przecież dotyczy polskich Żydów, prawda? Więc takie dalsze części już powstały. Moja książka jest drugą książką w Polsce, która została wydana. Pierwszą napisał profesor hematologii, medycyny, krakowski profesor Skotnicki. No, moja książka jest drugą. No i Olga Barbasiewicz właśnie w 2024 wydała historię już japońską, więc serdecznie polecam wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się i zgłębić ten temat, co działo się dalej.
Profesor Aleksander Skotnicki jest oczywiście bardzo znany ze tej swojej działalności i wyciągania historii, które są nieznane albo zupełnie zapomniane. Ja bardzo się cieszę, że udało się dotrzeć do tej książki pani Listy Sugihary. Książka wydana przez wydawnictwo Austeria. Autorką jest Zofia Hartmann. Oczywiście gorąco państwu polecam tę historię, no bo jak się okazuje, ona ma nie tylko polskie, ale także krakowskie wątki. Więc tym bardziej pięknie pani dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu i pani redaktor.
Zofia Hartmann była naszym gościem. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.